Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Miło mi spotkać w tych trudnych czasach, ale jednak twarzą w twarz, a nie w wersji online. Spotykamy się przy okazji, z okazji podwójnej. Po pierwsze promocji, premiery ostatniego tomu z serii z Archiwum Zachęty, grafika polska w CBWA 1956-1971. Natomiast wydanie tej książki jest dla nas też okazją, żeby w jakiś sposób opowiedzieć i podsumować całą serię, której autorką koncepcji była doktor habilitowana Gabriela Świtek. Zaraz wam oddam głos. Chciałam tylko powiedzieć, że ja z ogromną satysfakcją patrzę na wszystkie 7 tomów, ale tom pierwszy Aporia architektury jest już wyprzedany i nawet u mnie z półki on wyekspirował. Także mogę sobie patrzeć na 6 tomów, które zostały wydane od 2012 roku, więc przez ostatnie 9 lat. Ja może krótko powiem, że oprócz pierwszej książki Gabrieli Świtek Aporia architektury, która była taką bazową książką, podstawą, z której wyszły pozostałe aplikacje, pozostałe książki. Były Paryska Lewica w stalinowskiej Warszawie dr Karoliny Zychowicz, autorka jest z nami. Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie doktora Marka Czapelskiego. Awangarda w CBWA. Dr Iwony Lubej, ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962 dr Weroniki Kobylińskiej-Bunsz, przed i po Wielkim Jutrze Zachęta i wystawy scenografii dr Joanny Stacewicz-Podlipskiej oraz ostatnia książka Grafika Polska w CBWA, której autorki dzisiaj gościmy, Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, Joanna Egit-Purzyńska i Maria Świerżeska. Ten projekt z Archiwum Zachęta, o czym na pewno będzie jeszcze tutaj mowa, był takim projektem posiadającym własną autonomię, autonomię wydawniczą, autonomię naukową, ale też zdarzało się, czy było to w koncepcji, że czasem niektóre z tych tomów trafiały również w pewne wydarzenia z naszego programu wystawienniczego, czy naszego albo ogólnego i tak. Chociażby Awangarda w CBWA dr Iwony Lubej jako był wkładem zachętowskim w rok awangardy. Przed i po Wielkim Jutrze, czyli książka o wystawach scenografii, w jakimś sensie towarzyszyła następnej ogromnej wystawie scenografii, która zmiana ustawienia, która prezentowana tutaj była 2 lata temu. Zaś książka Grafika Polska w CBWA była książką, która rozpoczęła się od badań, ale też od wystawy, która była tutaj w Zachęcie. Nie będę już odbierać Państwu głosu. Ja bardzo pewnie o części z tym będziemy rozmawiać. Bardzo Wam dziękuję za przyjście, zwłaszcza, że czasy są trudne, ale dziękuję za to, że możemy się tutaj spotkać twarzą w twarz przy okazji właśnie promocji tej książki i całej serii. Oddaję głos Marcie Miś, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie i która przedstawi raz jeszcze wszystkie osoby uczestniczące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, teraz mnie słychać? Chyba słychać. To ja przedstawię wszystkie uczestniczki dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że mam okazję wziąć w nim udział i wprowadzić, jak wspomniała dyrektor Hanna Wróblewska. Od mojej prawej strony doktor habilitowana Gabriela Świtek, historyczka sztuki, kierowniczka Katedry Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2018 prowadziła projekt badawczy Historię Wystaw w Zachęcie w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych 1949-70. I Jest również, jak wiemy, już redaktorką naukową serii Archiwum Zachęty, pomysłodawczynią tej serii. Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, historyczka sztuki, w latach 2008-2020 kierowała działem zbiorów inwentarzy Zachęty, a od tego roku Małgosia pracuje w dziale zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jako kierowniczka sekcji ewidencji i ruchu zbiorów. Maria Świerżewska, historyczka sztuki, animatorka kultury, pracuje w dziale zbiorów inwentarzy Zachęty, gdzie zajmuje się opieką nad kolekcją, jej digitalizacją, udostępnianiem, i Joanna Egit-Purzyńska, historyczka sztuki, muzealniczka, kierowniczka działu zbiorów inwentarzy Zachęty i również uczestniczka projektu badawczego Historia Wystaw w Zachęcie, Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych. To tytułem wstępu. Dzisiejsze spotkanie, ponieważ tak jak wspomniała pani dyrektor, jest nie tylko okazją, żeby porozmawiać o najnowszym i ostatnim tomie serii Archiwum Zachęty, ale również takim lekkim podsumowaniem i rozmową, przypomnieniem tych publikacji, które ukazały się do tej pory. I Gabrielo, do ciebie, ta twoja pierwsza część, znaczy ta pierwsza część jest twoją częścią. Powiedz, jak wpadłaś na pomysł, żeby tę serię wydawniczą zapoczątkować? To był 2012 rok. Pamiętam, bo wtedy akurat pełniłam obowiązki rzeczniczki prasowej, więc przy tym samym początku też, jak ukazała się twoja książka, też jeszcze pracowałam jako rzeczniczka. Opowiedz o pomyśle ujęcia w formę publikacji tych badań, które prowadziłaś jako kierowniczka działu dokumentacji też.
Ja tylko może zacznę od jednej liczby, bo tak w ramach, skoro podsumowanie, a jak wiemy, lubimy podsumowanie w liczbach, 1362 strony. To jest łącznie strony sześciu tomów, które dotyczą badań nad wystawami, ale też włączając tą ostatnią publikację. Więc daję to Państwu jako rzecz do wyobrażenia, że jest to rzeczywiście, aż samo mnie to zaskoczyło. Do tego jest to około 450 ilustracji w tych wszystkich sześciu tomach dotyczących historii wystaw, które w większości są ilustracjami właściwie z naszych zbiorów, ze zbiorów Zachęty, ale także pozyskiwanymi z innych archiwów, aby wzbogacić zbiory Zachęty. Więc to uważam za bardzo cenną sprawę. Myślę, że autorki też będą mówić o tym, że w przypadku tej książki akurat jakby wyeksponowano ponad około 100 ilustracji, ale tu pochodzą one wszystkie ze zbiorów Zachęty. Więc to są liczby. Co do pomysłu, to on był głównie powiązany z badaniami nad historią wystaw, dlatego że już w 2013 roku ja składałam grant badawczy do programu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który, tak jak już pani dyrektor wspomniała, był zatytułowany Historia Wystaw w Zachęcie, Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, lata 1949-1970. I to jest jakby tylko część ogromnych badań nad w ogóle historią CBWA, którą się zajmuję i właściwie kończę już książkę, taką może nie poświęconą instytucji, ale głównie wystawom. Ale więc to się zaczęło od problemu sprofilowania ogromnej liczby wystaw, kiedy sobie uświadomimy, że tak jak teraz, od momentu działalności instytucji, właściwie w latach 50., zawsze tutaj było od kilkunastu do dwudziestu kilku wystaw rocznie, a pamiętam też rozmowy z panią dyrektor Hanną Wróblewską, że zastanawialiśmy się, jak była możliwa taka polityka kulturalna, żeby wystawy otwierać tylko na dwa albo na trzy tygodnie. Tyle wysiłku i kto to zobaczył, tak? Więc to daje jakby ogromne liczby więc jedna rzecz to był grant i wspomnę również, że w dalszym ciągu na stronie Zachęty w zakładce projekt badawczy dostępne jest ponad 102 wystawy opracowane przez 12 współpracowników, dlatego że grant otrzymaliśmy w 2014 roku, on trwał do 2018 roku i zgromadził 12 osób. Było to w tym 3 osoby pracujące w Zachęcie, a większość byli to pracownicy też naukowi Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jakby tutaj formuła była otwarta, dlatego że biorąc pod uwagę ogromną liczbę wystaw. Było konieczne jakieś sprofilowanie, ale także takie, które byłoby powiązane z kompetencjami, ale także po prostu z zainteresowaniami poszczególnych badaczy. Więc stąd się wzięły, część tych badań została opublikowana w formie takich monografii i też policzyłam, to jest ciekawa liczba, że owszem tych tomów jest 6, ale one dotyczą 24 co najmniej takich studiów przypadków, czyli są to bardziej rozwinięte opisy czy interpretacje jakichś wystaw, tam gdzie były duże, jakieś większa liczba materiałów archiwalnych, czy były zrobione większe badania, ale oprócz tego w tych 6 tomach właściwie każdy z autorów daje takie jakby szerszy kontekst temu, czyli to nie tylko są poszczególne studia przypadków, nie jest to jedna wystawa czy dwie, ale w przypadku książki o fotografii to jest aż 6 wystaw ogólnopolskich wystaw fotografii, które miały miejsce tutaj w Zachęcie w latach 52-62. Więc ta formuła była kwestią, to co było najtrudniejsze w tym, w profilowaniu do jako formy monografii, to selekcja. I ona jakoś wypadła, dopiero teraz widzę, że ona wypadła bardzo ciekawie, dlatego że te 6 tomów reprezentuje właściwie różne media, z wyjątkiem rzeźby, czyli malarstwo, rzeźba, fotografia, scenografia, nie ma rzeźby właśnie, ale malarstwo, grafika, fotografia, architektura i scenografia, aczkolwiek i to też wyszło przy okazji tutaj badań autorek nad grafiką, że czasami zapominamy w dzisiejszych czasach, że to nie były wystawy kuratorskie czy wielkie, tematyczne, chociaż oczywiście były, ale bardzo często były to pokazy, które dotyczyły jednego medium. I tak się złożyło, że nawet obszary tych książek jakby odzwierciedlają tak naprawdę politykę kulturalną ówczesnej instytucji. I również odzwierciedlają to w przypadku pokazów ogólnopolskich, czy to grafiki, czy fotografii, fakt, że w dużej mierze ta praca przy wystawach nie była aż takim naznaczona aż takim indywidualizmem, jakim dzisiaj jest naznaczona praca kuratora. Że to, że o kształcie wystawy decydowało bardzo często jury, zwłaszcza w latach 50. czy 60., albo zupełne ciała zewnętrzne. Oczywiście możemy mówić o większej czy mniejszej sprawczości danych dyrektorów, czy tam ministrów, czy kogoś w Wydziale Kultury, ale tak naprawdę można powiedzieć, że też te książki odzwierciedlają pewien taki duch kolektywizmu, jaki panował w tamtych latach. Oczywiście z wszystkimi konsekwencjami i artystycznymi, i politycznymi tego faktu, więc to się zaczęło od... Więc ta seria miała początek od badań, jakby z tych badań. I jeszcze dodam, że to jest absolutnie jak w dalszym ciągu bardzo żywo rozwijający się taki, chyba jedna, w tej chwili jedna z takich odnóg historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, która się najszybciej rozwija od lat 90. i jakby nie traci absolutnie nie traci na znaczeniu, a wręcz zyskuje. Dlatego, że ja w tej chwili też ostatnio nawet uczestniczyłam w międzynarodowym ogromnym projekcie dotyczącym wystaw socjalistycznych i widać, że niektórzy badacze z całego świata podchodzą do pewnych problemów, które na przykład ja już też znam z naszej historii, to znaczy chociażby z historii CBWA.
A dla ciebie jako dla badaczki i redaktorki naukowej całej serii, właściwie co, rozumiem, że projekt badawczy był takim clue serii wydawniczej, bo to najwięcej rzeczywiście książek, kiedy popatrzy się tak jakby też czasoprzestrzennie na to, jak te książki wychodziły, to rzeczywiście bardzo duże przyspieszenie nastąpiło, kiedy już projekt badawczy trwał, ponieważ książka Karoliny Zychowicz jeszcze była jakby przed projektem, dotyczyła, jakby wyniknęła z jakby zupełnie, nie była częścią projektu Historia Wystaw w Zachęcie, natomiast potem rzeczywiście rok 2016, książka Marka Czapelskiego, potem 17 Iwony Luby, 2018, więc co roku właściwie do teraz te książki się ukazywały, jedna taka monografia. Dla ciebie jako dla badaczki, co było takim odkryciem, jak te wystawy, które były centralnie planowane, jak, czy było coś, co cię też zaskoczyło w tym materiale, który zgromadziliście wy jako zespół?
Znaczy ja może też dodam, że jak wspomniałam, seria jest taką najbardziej, myślę, że seria wydrukowana pozostanie tym najważniejszym śladem tych badań. Mam nadzieję, że takim śladem pozostanie też strona internetowa, bo tam jest ogromna liczba materiałów, nad którą wszyscy tutaj pracowaliśmy. Dodam, że tam znajduje się też, nie wiem, 400 zdigitalizowanych katalogów, kilkaset plakatów, więcej niż kilkaset wycinków prasowych i materiałów, i zdjęć, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ogromny zbiór, który jest dostępny online dla każdego badacza do dalszych badań. Dodatkowo w ramach tego grantu, też sobie obliczyłam, ale to dlatego, że musiałam znowu pisać jakieś sprawozdania, więc ja mam te liczby na żywo. Ale w ramach tego grantu cała grupa badaczy, już nie będę tutaj bezpośrednio mówiła, ale opublikowano prawie 30 artykułów naukowych w różnych pismach. Wyszedł anglojęzyczny numer pisma naukowego, co myślę, że badaczom zainteresowanym przyda się do promowania i umiędzynarodowiania własnej działalności. Więc to wszystko się jakby łączy, to nie dotyczy tylko mnie i moich fascynacji, ale bardzo się cieszę, że te osoby, które chciały ze mną współpracować, znalazły dla siebie takie pole zainteresowań, w którym dobrze się czuły. Dodam również, że dlaczego nastąpiło też przyspieszenie w pewnym momencie. No, dlatego, że była możliwość, nie wiem, dokupienia, bo były na to też dodatkowe fundusze, prawda? Bo była możliwość dokupienia ważnych materiałów archiwalnych, na przykład to, że część zdjęć archiwalnych, chociażby do książki Awangarda w CBWA, było pozyskanych z Filmoteki Narodowej, to są stopklatki, dlatego że jedna z najważniejszych i najbardziej takich legendarnych wystaw polskiej awangardy, najpierw w Łodzi, a później tutaj w Warszawie w 1956-57 roku, czyli wystawa Strzemińskiego Okobro, w momencie, kiedy przystępowaliśmy do tych badań, to była zabawna anegdota, że po prostu ja wiedziałam, bo ja jak najbardziej pamiętałam ją z kalendarium i oczywiście wpisałam ją jako jedną z tych, którą trzeba uwzględnić i się okazało, że myśmy nie mieli żadnych, ale to żadnych materiałów do tej wystawy. W związku z tym tutaj całość jakby tych badań musiała, jakby to były materiały pozyskiwane z zewnątrz. Więc to też odzwierciedla jakby to taką konieczność połączenia jakby badań naukowych z tym, co jest taką podstawą dla każdej instytucji, czyli chociażby to kalendarium wystaw. A co do inspiracji, to ja właśnie sobie też przypomniałam, że ja przecież wróciłam do czegoś, do czego właściwie podeszłam jako do popularyzacji tej historii, ale w 2003 roku tu w Zachęcie została opublikowana tak zwana księga jubileuszowa, w której i właściwie kalendarium wystaw, które tam zostało umieszczone, które ciągle jest poprawiane, bo my widzieliśmy, że ono ciągle jest niepełne albo się nie zgadzają jakieś daty. Tak czy siak była to absolutna podstawa i do tej pory jest to źródło drukowane, wykorzystywane nawet jeżeli jest korygowane, to jest jakiś punkt wyjścia do tego, żeby zobaczyć całość.
Tutaj też wystawa scenografii, która już tu była wspominana. Znaczy, to, co jest ciekawe, oczywiście archiwum Zachęty dotyczy w całości dotyczy wystaw, które były w Zachęcie, ale też ten czas się powiększa, bo na przykład w przypadku książki Joanny Stacewicz-Podlipskiej to jest porównanie dwóch wystaw rozrzuconych w czasie, już wychodzących poza ten okres zainteresowań CBWA.
To było tak, że doktor Joanna Stacewicz-Podlipska też była jedną z pierwszych osób, które rozpoczęły moją współpracę, czyli ona była w tej pierwszej grupie badaczy. Później jakby zmieniła instytucję, ale co nie pozbawiło ją bynajmniej jakby w dalszym ciągu zainteresowań i takiego łączenia historii teatru i historii scenografii jak najbardziej z historią sztuki. Więc ja dlatego powtarzam, że po prostu niektórzy badacze, to wynikało także z ich szczególnych kompetencji. I tu była też ciekawa historia, dlatego że większość badań nad wystawą w 1962 roku, która nie była pokazywana tutaj, tylko w Pałacu Kultury, to była część myśmy początkowo zakładali, że nic nie wiadomo, co się działo z tej scenografii, a było kilka takich bardzo ciekawych wystaw indywidualnych w kalendarium. Ale gro materiałów, które Joanna najwcześniej opracowała, to dotyczyły właśnie tej wystawy, jak się okazało, ogromnej, podsumowującej, która oczywiście przechodziła przez organizację CBWA, bo nawet jeżeli wystawy nie odbywały się tutaj, to w ramach bardzo często tak zwanego centralnego planu wystaw po prostu tutaj się wszystko przechodziło przez inwentarz i magazyn, o czym Małgosia bardzo dobrze wie, ale to też była ogromna praca organizacyjna ze strony tej instytucji. I nie było właściwie tak wielu tak zwanych wielkich, znaczy takich wystaw wielkich, zbiorowych czy tematycznych. Natomiast okazało się, że w przypadku wystawy w 1913 roku, to jest też część badań tutaj Joanny Stacewicz-Podlipskiej, ale w takim tomie wydanym jeszcze w 1992 roku był jeden artykuł poświęcony tej wystawie. Właściwie to wszystko, co zostało jakby jeszcze odnalezione, czy przede wszystkim udało się tutaj autorce odnaleźć i zidentyfikować bardzo wiele konkretnych prac z Muzeum Teatralnego, które po prostu były tutaj pokazywane, a była to też, powiem tak, w tamtych czasach, w 1913 roku, jeżeli chodziło o wymianę zagraniczną i wielkie wystawy sztuki światowej, szału nie było. Ale to też wynikało z bardzo szczególnych czasów i bardzo szczególnej też polityki, także finansów. To były po prostu inna historia. Ale to jakby mnie samą też zaskoczyło, myśmy o tym rozmawiały, że to jest ten okres pół wieku, ale okazało się i bardzo dobrze myślę to wyszło, że jak najbardziej tutaj pewne wątki się uzupełniły. A zwłaszcza pamiętam jeszcze, że na pewno powracał taki wątek takiej jakby powiedziałabym walki scenografii o miejsce pomiędzy, że tak powiem, plastyką a teatrem. I podobne, i właściwie tutaj oczywiście język, retoryka trochę były inne w ciągu tych 50 lat, ale problemy okazało się, że powróciły takie same, no, mniej więcej.
I najnowsza publikacja, czyli grafika polska w CBWA 1956-1971. Rozumiem, że to zaproszenie dziewczyn do współpracy, do jakby podsumowania tej ich pracy kuratorskiej też i w ramach Archiwum Zachęty. Znaczy też rozumiem, że wystawa też była tutaj inspiracją dla...
Tak, oczywiście, ale też jedną z pierwszych współpracowniczek była jedna z autorek, czyli Joanna Egit Purzyńska, i Joanna zrobiła w ramach grantu bardzo ważną rzecz. Tak jak mówiłam, każdy zajął się tym obszarem, w który uważał za jakby szczególnie istotny, i to był moment, w którym myśmy sobie też bardzo dokładnie, znaczy mieliśmy taką świadomość, ale trzeba było na to dowodów, i Joanna je absolutnie w ramach grantu znalazła. To znaczy to, że większość ważnych wystaw polskich artystów, wystaw indywidualnych, była powiązana później z tym, że część tych dzieł trafiało do kolekcji, więc to było bardzo ścisłe powiązanie programu wystawienniczego z tym, co się działo z kolekcją Zachęty na przestrzeni lat. I to były bardzo ciekawe czasami powiązania, ale też właśnie później się okazało, że to nie jest tak, że ta historia kolekcji CBWA nie jest warta namysłu, może tak powiem, tu się zatrzymam. Ale zaczęło się od takich wystaw malarskich, ale też graficznych na przykład, bo pisałaś przecież o Chrostowskiej, jako że Chrostowska, Halina Chrostowska ma jedną z najlepiej, jakby tak, jej twórczość jest jednym z najspójniejszych chyba takich zespołów graficznych, więc myślę, że to dobry wątek do podjęcia już.
Tak, i teraz przechodzimy do tej najnowszej książki. Ja tylko jeszcze dodam, że autorką oprawy graficznej wszystkich książek serii jest Daria Malicka, stąd ten ich też bardzo, bardzo spójny wygląd i rzeczywiście przemyślana forma graficzna. Koleżanki. Kiedy myślałam o i czytałam książkę, bo przeczytałam, To rzeczywiście jedna rzecz, która cały czas miałam w tyle głowy, to jest to, że rzeczywiście tej książki nie da się oderwać od kolekcji, nie da się oderwać od waszej wystawy i od tego też, czym się zajmujecie na co dzień w Zachęcie. Więc zacznę od wystawy. Dlaczego zdecydowałyście się zająć akurat grafiką warsztatową w kolekcji Zachęty? Ponieważ wasze kuratorskie doświadczenia jako pracowniczek działu zbiorów przede wszystkim dotyczyły wcześniej albo w dużej części współczesnych prac, które mamy w kolekcji. Natomiast sięgnęłyście do historii. Czy możecie troszkę opowiedzieć też o tej inspiracji i czy to tylko projekt badawczy, czy postanowiliście zagłębić w historię kolekcji?
Tak, mogę zacząć? No więc rzeczywiście zaczęło się od wystawy. Wówczas no, nie myślałyśmy o tym, że nasza kilkuletnia praca no, będzie podstawą do napisania tej książki, co nas, myślę, bardzo cieszy, no bo tak jak mówiłyśmy, książka zostaje. Jeżeli chodzi o wystawę grafiki, to jakby niezależnie każda z nas w którymś momencie zaczęła myśleć o przygotowaniu takiej wystawy, ale chodziło nam nie tylko o to, żeby zaprezentować naszej publiczności tę część kolekcji Zachęty, która jest praktycznie nieznana i nigdy nie była pokazywana jako całość, ale też miałyśmy taką potrzebę, żeby przyjrzeć się bliżej właśnie grafice, z którą na co dzień nie pracowałyśmy. Myślę, że też gdzieś nam przyświecała taka idea poniekąd rehabilitacji tej części właśnie zbiorów Zachęty, który odziedziczyliśmy po okresie CBWA i przez wiele lat właśnie grafika była traktowana jako ta część zbiorów, która nie do końca mieści się w naszym profilu aktualnej działalności. A trzeba pamiętać, że to jest ogromny zbiór. W kolekcji mamy ponad 3000 prac, natomiast ponad 2000 to są właśnie grafiki. Myśmy zwykle przeglądały te prace w trakcie robionych co kilka lat skontrum i zaczęliśmy myśleć o latach 60., dlatego że ten zbiór lat 60. wydawał się nam jakby najciekawszy, najbardziej spójny, ale też jakby no, mający taką największą wartość artystyczną. No i potem było pytanie, no jak to pokazać? No i wydawało nam się właśnie takie najbardziej naturalne pójście właśnie tym tropem poszukiwania związków pomiędzy programem wystaw Zachęty w okresie CBWA a tym zbiorem i tutaj intuicja nas nie zawiodła. Jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, że w latach 90., na początku lat 90., cała spuścizna po okresie CBWA została poddana weryfikacji. Wówczas zespół kuratorów i kustosz, ówczesny kustosz zbiorów, z tego ogromnego zbioru, który został po tych no, wielu latach działalności, wyłonił takie prace, które miały stworzyć trzon przyszłej kolekcji Zachęty. I znalazły się tam oczywiście no, jakby różne media i na przykład w obszarze malarstwa no, takie no, kanoniczne nazwiska ze sztuki współczesnej, duży zbiór Starzyskiego, duży zbiór Winiarskiego, więc to były jakieś takie pewne no, oczywiste wartości, z którymi miałyśmy do czynienia. I w latach 90. odbyły się dwie duże przeglądowe wystawy kolekcji, właśnie wystawy malarskie. Pierwsza to była wystawa pokazująca nurt geometryczny, a potem parę lat później wystawa no, z takiego nurtu szeroko pojętego metaforycznego. I zawsze ta grafika gdzieś pozostawała na uboczu. Przepraszam, się rozgadałam.
To ja jeszcze może dodam, jeżeli pozwolisz, że to jest tak, jak powiedziała Gabriela, że scenografia, która w tak zwanym tamtym czasie, czyli w czasie CBWA szukała swojego miejsca pomiędzy właśnie teatrem a tymi sztukami plastycznymi. Tak, grafika miała to miejsce i miała je bardzo umocnione wtedy. Natomiast właśnie to, co Jana powiedziała, w latach 90. i późniejszych ona gdzieś kompletnie odeszła w zapomnienie. I to, co powiedziała Joanna, ta ogromna ilość grafik w zbiorach Zachęty skłoniła nas do tego, żeby właśnie w pewnym momencie się zastanowić, co dalej i jak podchodzimy do tego dużego zbioru i w jaki sposób możemy go
opracować, zastanowić się nad nim. Stąd właśnie te badania, o których była mowa.
No właśnie, i badania to ogromna też kwerenda i w archiwum zakładowym, i w dziale dokumentacji, i nie tylko. Czy możecie też o niej trochę opowiedzieć, bo ona też była widoczna na wystawie.
Tak, bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać, żeby jakby wystawa grafiki nie była tylko wystawą grafik z kolekcji, tylko żeby jakby zbudować ten kontekst wystaw, z którymi właśnie prace te były związane. I tak, no przeglądałyśmy wiele, wiele segregatorów, zarówno teczek artystów, artystek, jak i teczek poszczególnych wystaw. I wyciągnęłyśmy z tego taki materiał, jakby oczywiście skorzystałyśmy z bardzo wielu dokumentów, natomiast zależało nam na tym, żeby takie wybrać smaczki już na wystawę i żeby było to ciekawe dla publiczności. I powstał taki rodzaj kolażu, osi czasu, na której umieściłyśmy wycinki prasowe, reprodukcje plakatów, zaproszeń, ale też takich ciekawych materiałów, też pokazujących jakby życie instytucji, też kontakt z publicznością, na przykład nasze ulubione ankiety, które bardzo często pojawiały się na wystawach do wypełnienia dla widzów, z pytaniem o to, na przykład, jaka praca najbardziej się podobała na wystawie. I to wszystko w formie takich pulpitów towarzyszących tym grafikom, jakby tak właśnie dopełniało całości ekspozycji.
Książka składa się z dwóch części i tutaj jakby pierwsza część jest taką częścią, która się mocno wiąże z historią wystaw właśnie w CBWA. Domyślam się, że tych wystaw w swoich badaniach przebadałyście i opracowałyście na potrzeby samej wystawy pewnie znacznie więcej, ale jak wyglądał ten proces selekcji? Każda z was podzieliła się tematem, różnymi tematami. Joanna, to były wystawy ogólnopolskie, Marysia wystawy tematyczne, natomiast Małgosiu, ty się zajęłaś wystawami indywidualnymi. Powiedzcie, jak dokonywałyście tego wyboru? Czym się kierowałyście już pracując nad książką?
Ja myślę, że to był taki dosyć naturalny wybór. Tutaj żeśmy pierwsze rozmowy prowadziły z Gabrielą i to wynikło w bardzo naprawdę naturalny sposób z naszych zainteresowań, które się ujawniły przy okazji tych wielomiesięcznych i właściwie wieloletnich już prac nad wystawą. Właściwie nawet wcześniejszych, dlatego że myśmy najpierw zaczęły wertować właśnie i przeglądać archiwa i właśnie zasoby działu dokumentacji. Natomiast potem był już sam proces przygotowania do wystawy. No i tak jak mówię, to było rzeczywiście dosyć naturalne. To były takie właśnie obszary zainteresowań, które każda z nas gdzieś tam poczuła się w nich najmocniejsza. I nie kłóciłyśmy się.
Ja jeszcze chciałam dodać, że właśnie pierwsza część książki w jakimś sensie dopełnia projekt badawczy, bo traktuje o wystawach. Natomiast druga część jest poświęcona już stricte działalności Zachęty, nie tylko tutaj na miejscu, ale
no więc właśnie, bo to jest
na terenie też całego kraju.
Tak, bo to jest też właśnie bardzo fajne w tej książce, że ona z jednej strony ma właśnie ten potencjał badawczy i pokazuje wystawy i myślę, że dla czy historyków sztuki czy adeptów dopiero historii sztuki może też być bardzo ciekawym takim przewodnikiem po tych wystawach grafiki. Natomiast rzeczywiście ta druga część jest taką częścią poświęconą życiu instytucji i powiem szczerze, że czytając książkę, mimo że teoretycznie, że to wszystko wiem, to i tak z dużym zainteresowaniem przeczytałam, jakby cały czas odnajdując pewne rzeczy na nowo. Więc chciałabym może, żebyście troszkę więcej opowiedziały, ponieważ i pojawił się tutaj wątek oświatowy, bardzo ważny, i wątek CBWA jako jednak centralnej instytucji, która współpracowała z regionalnymi instytucjami. Małgosiu, właśnie ten wątek oświatowy, edukacja i to, co jest też dla nas bardzo interesujące jako pracowników działu edukacji.
Bliskie waszemu sercu. No tak, faktycznie w tej drugiej części chciałyśmy pokazać to, że grafika była obecna w całej działalności instytucji właśnie CBWA, nie tylko w tej działalności takiej stricte wystawienniczej i w wystawach, które były tutaj na miejscu w gmachu, natomiast rzeczywiście była, mówiąc kolokwialnie, używana do bardzo różnych celów. I jednym z tych celów była działalność oświatowa, która z jednej strony polegała na włączeniu samych grafików, którzy zresztą byli bardzo chętni do tego, do różnego typu działań takich z publicznością. I tutaj na przykład ten przytoczę taki właściwie dosyć charakterystyczny fragment, jest tu umieszczony zresztą w książce, kadr z filmu, z kroniki, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, Zachęta, znaczy właściwie CBWA miała taką ambicję, żeby podobnie jak w ówczesnym czasie istniała Polska Kronika Filmowa, CBWA miała własną kronikę. I powstały bodajże dwa odcinki i właśnie w jednym z tych odcinków jest relacja z wizyty członków Młodzieżowego Koła Miłośników Sztuki w pracowni Haliny Chrostowskiej. I ta z kolei relacja też znalazła swoje odzwierciedlenie w prasie. A mówię o tym, że jest to jako rzeczywiście przykład takiej właśnie obecności grafiki w tych działaniach edukacyjnych. Natomiast też była to właśnie tutaj ciekawa anegdota, ponieważ ta taśma z tą kroniką filmową znalazła się całkowicie przez przypadek w trakcie jakichś działań porządkowych tutaj w Zachęcie. To była taśma na szpuli oczywiście i okazało się, że znalazł się bardzo właśnie unikalny rzeczywiście materiał, który został zdigitalizowany. Natomiast też w trakcie tych poszukiwań, tych kwerend, tych badań, to akurat Marysia się natknęła na artykuł właśnie prasowy, który dokładnie opisywał tą sytuację, która została uwieczniona na tej taśmie. W związku z tym przypadek też nam troszkę sprzyjał przy tych naszych badaniach. A wracając do kwestii oświatowych, to druga tutaj taka część, której poświęciłam ten rozdział, to było wykorzystanie grafiki w wystawach w zakładach pracy. Które to wystawy, były ich trzy, one troszeczkę wybiegają już poza tą cezurę czasową, którą żeśmy przyjęły, czyli ten 71 rok. Natomiast ponieważ zaczęły się tuż przed nią i wydawało nam się, że jednak warto o tym napisać, bo było to rzeczywiście takim niesamowitym działaniem, które podjął ówczesny dział oświatowy, organizując bardzo profesjonalne wystawy z katalogiem, z opisem, traktując tym samym tych widzów, czyli pracowników, robotników tak naprawdę, jako naprawdę bardzo poważnego odbiorcę tych wystaw. I te wystawy rzeczywiście miały miejsce w wybranych zakładach pracy na terenie Warszawy. Więc bardzo było, i ta grafika rzeczywiście była obecna w bardzo różnych formach edukacyjnych, które w ówczesnym czasie były podejmowane. I taką zasadą, która przyświecała Bożenie Kowalskiej, która właśnie bardzo, bardzo w tym czasie popularyzowała nie tylko grafikę oczywiście, było to, żeby to było wszystko na bardzo wysokim poziomie, że chciała, aby te wystawy i te wszystkie działania rzeczywiście merytorycznie były bardzo dopracowane.
Właśnie, może jeszcze dodam właśnie, i to też jest jeden z powodów, dla których ta grafika była w takim stopniu wykorzystana, no bo Bożena Kowalska, która była jedną główną osobą przez lata kierującą działem działem oświatowym. Właśnie to my też mamy umieszczone fragmenty jej tekstu, że właśnie grafika daje nam tą możliwość uczenia o sztuce i upowszechniania sztuki właśnie o najwyższych walorach artystycznych. Że nie jesteśmy w stanie organizować w szkołach i w innych miejscach wystaw z prac malarskich.
Tak, bo to miało związek z no, też oczywiście takim czysto technicznym aspektem, to znaczy łatwością przewozu, tego, że grafika jest jednak no, wielo, że tak powiem, nakładowa, w związku z tym no, też tak podchodzono do tego, że jeśli jedna odbitka się zniszczy, zastępowano ją inną. Ale rzeczywiście to, co właśnie Joanna powiedziała słusznie, wtedy była szansa na to, żeby ci odbiorcy mieli do czynienia rzeczywiście z oryginałami, nie reprodukcjami, najwyższej jakości sztuki.
A ty, Joanna, ty się zajmowałaś z kolei BWA, czyli biurami wystaw artystycznych i centralną rolą zachęty.
Temat morze.
Temat morze, to dawaj, popłyńmy.
Dlaczego wystawy objazdowe? Znaczy, mnie się wydaje, znaczy mnie to, jakby ten temat mnie w jakiś szczególny sposób zainteresował. Może też dlatego, że zaczynając wiele lat temu pracę w Zachęcie, jeszcze tego ducha BWO-owskiego, no miałam okazję jakby poczuć i bywałam wówczas z moją ówczesną kierowniczką Marią Krawczyk w lokalnych BWA. I no, dla mnie jest to jakiś swoisty fenomen, to co udało się wytworzyć. Ja wiem, że my patrząc z perspektywy czasu myślimy o tych strasznych latach komunistycznych, kiedy kultura była centralnie sterowana i właśnie jakimś priorytetem było uczenie o sztuce młodzieży ze środowisk robotniczych. Ale ja myślę, że rzeczywiście wystawy te spełniały ogromną funkcję taką popularyzatorską, no zgodnie z tym głównym statutowym zadaniem zachętu powszechniania sztuki. Właśnie w jakiś taki najpełniejszy sposób można było realizować tę misję poprzez wystawy objazdowe. W którymś momencie, w połowie lat 60. Zachęta zaczęła tworzyć własne zestawy. One były częściowo komponowane z dzieł, z grafik, ale były też wystawy malarskie, ale mówimy teraz o grafice. Były komponowane z dzieł, które były kupowane po dużych wystawach, ale w którymś momencie zaczęto kupować prace graficzne od artystów i tworzyć właśnie zestawy, które składały się z kilkunastu do kilkudziesięciu prac. I wystawy te ruszały w trasę po Polsce. Były pokazywane w dużych ośrodkach, w galeriach BWA, w muzeach okręgowych, ale też trafiały na tak zwaną prowincję, do świetlic, klubów wojskowych. I dzięki temu udało im się uzyskać no, niesamowitą frekwencję. Wystawa, jedna z wystaw przygotowana właśnie przez Bożenę Kowalską razem z katalogiem, w ciągu 3 lat udało się wystawę pokazać 45 tysiącom osób. Więc dzisiaj też jakby frekwencja jest pewną miarą sukcesu, więc no, to były oszałamiające wręcz liczby. Tych wystaw było kilkadziesiąt równolegle po kraju. W tych samych latach krążyło kilkanaście wystaw.
A ja może teraz dodam do twojej wypowiedzi coś.
Tak, znaczy. Zrobiłam wątek, ale ja zaraz jeszcze przypomnę.
Ale bardzo nie chciałam cię wytrącać z wypowiedzi, ale myślę, że ważną rzeczą, żeby powiedzieć, jest to, że ta wystawa, która bardzo różnie i bardzo dobrze, od której to ta książka się zaczęła, która na początku była pokazana w Zachęcie, potem była pokazana w dwóch BWA tak naprawdę, to znaczy w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem i w BWA w Tarnowie. W związku z tym i to było oczywiście celowe działanie, żeby właśnie jakby nawiązać do tej współpracy CBWA z lokalnymi BWA.
A to może trochę historii, bo nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą,
ja
o czym, mówimy. W 1949 roku zostało powołane Centralne Biuro Wystaw Artystycznych i już w tym roku zaczęły być otwierane w miastach wojewódzkich lokalne oddziały, które z kolei miały swoje filie w mniejszych miastach. W 1962 roku doszło do decentralizacji i w galerie oddziały CBW-owskie uzyskały samodzielność i powstała taka ogólnopolska sieć galerii i właśnie w ramach tej sieci dochodziło do wymiany wystaw, ale też wymiany wartości, wymiany doświadczeń, także nie możemy mówić tylko o wystawach, bo to było coś znacznie więcej. Ale to będzie już mój ulubiony temat, fenomen BWA.
Ale to rzeczywiście też współcześnie, no tyle chciałam właśnie, że ta potrzeba jednak kontaktu, mimo że już wszystko jest już jeszcze bardziej zdecentralizowane, to jednak ta potrzeba kontaktu między galeriami miejskimi cały czas jest i ta nieformalna sieć BWA wciąż działa i jest taką oddolną inicjatywą.
Ja tylko dodam, że otwierając naszą wystawę w Tarnowie, w Zakopanem, zetknęłyśmy się z osobami i no miałyśmy takie poczucie, że to jest ciągle żywy temat, że te lata CBW-owskie gdzieś w tych środowiskach są cały czas obecne i to nie dotyczy tylko jakby starszych pracowników, ale także młodych ludzi, bo to było naprawdę, proszę Państwa, to były takie bardzo silne więzy no nie tylko zawodowe, ale też takie więzy wręcz rodzinne. Galerie BWA były takim miejscem, no takim prawdziwymi ośrodkami, w którym to życie kulturalne kwitło. Artyści przychodzili, nie wiem, było picie kawy, ciastka, niekończące się rozmowy o sztuce. I mam takie wrażenie, że pracownicy mieli taką jednak jakąś takie poczucie służebnej roli instytucji i ich właśnie w stosunku do artystów.
No ale też ja z kolei pamiętam takie też spotkania na przykład z emerytowanymi pracownikami. Pani, która pracowała w BWA w Kłodzku, która pierwsze pytanie, kiedy wiedziała, że pracuje w Zachęcie, zadała mi pytanie, czy jeszcze pani Maria Domurat, czyli Maria Krawczyk, pracuje. Więc i zaczęły się właśnie wspomnienia, kiedy więc ta centralna rola Zachęty, jakiegoś takiego wsparcia, które tutaj właśnie pracownice Zachęty dawały również innym, czy pracownicy Zachęty innym pracownikom BWA, no została pewnie przez wiele osób zapamiętana i taką ważną postacią.
Znaczy Maria Krawczyk no jest absolutnie kluczową postacią, jeżeli mówimy tutaj o współpracy z biurami wystaw artystycznych. W 1966 roku powstał w Zachęcie dział terenowy, który właśnie zajmował się koordynacją działalności tych biur wystaw artystycznych. I organizowane były spotkania. Maria Domurat też jeździła, to były swoiste wizytacje, ale to nie chodziło o to, że ona sprawdzała, jak te biura pracują. To była raczej taka rola doradcza. Maria Domurat pozostawiała, przecież mówię Maria Domurat, to jest jakby poprzednie nazwisko. Maria Krawczyk pozostawiała dużą swobodę pracownikom biur wystaw.
W książce trzecim rozdziałem drugiej części jest rozdział napisany przez Marysię, która popłynęła jeszcze dalej, bo popłynęła do São Paulo przez ocean.
Właśnie, bo oprócz tego, że niesamowite ilości wystaw podróżowały po Polsce, to też Zachęta odpowiadała za eksport naszej sztuki, w tym w bardzo dużej mierze grafiki, na cały świat. Jest to, jakby było to dla mnie bardzo zaskakujące i wydało mi się to niesamowite. Tu też przytoczyłyśmy, to jeszcze był też taki ważny element, który oczywiście pojawia się też w książce, ale był ważny na wystawie, jeszcze wracając do tego, jak była skonstruowana ekspozycja. To były takie zwane przez nas roboczo timeline'ami, które miały właśnie pokazać skalę tego całego przedsięwzięcia, więc były tam wymienione wszystkie wystawy graficzne w tym okresie, o którym się zajmujemy. Były też podliczenia takie właśnie, ile się tych wystaw objazdowych odbywało w kraju. No i było też zestawienie właśnie tych wystaw organizowanych za granicą. No i były to naprawdę szalenie imponujące zarówno liczby wystaw, jak i w ogóle miejsca na całej kuli ziemskiej. Te wystawy sztuki polskiej były organizowane w Europie, ale też w Ameryce, głównie w Ameryce Łacińskiej, akurat właśnie o tych wystawach w Ameryce Południowej pisałam w książce, ale też Azja, Afryka, naprawdę bardzo zaskakujące, odległe i egzotyczne lokacje. No i tu jakieś bardzo mi się wydało interesujące, jak przeglądałam właśnie te dokumenty związane z organizacją tych wystaw, w ogóle jak to jakby działało też w tych czasach bez internetu, telefonu i różnych możliwości łatwej ekspedycji. No, było to trudne, wymagało to wymiany bardzo dużej ilości faksów, bardzo zresztą i depesz różnego typu i dużo biur było zaangażowanych w przekazywanie tych informacji. No potem jeszcze skomplikowana była kwestia transportu tych dzieł sztuki i pojawiały się różne problemy z tym, że statek Bolesław Chrobry nie był gotowy na czas w stoczni i powodowało to różnego typu opóźnienia. No w każdym razie bardzo, bardzo ciekawa była też jakby praca nad tą dokumentacją i tak mi się to układało. Jeszcze też te dokumenty nie do końca były poukładane chronologicznie, więc tak trochę musiałam dojść do tego, co po kolei i gdzie były jakie przeszkody w przygotowaniu i doprowadzeniu do zamontowania tych wystaw. No tak, ale pokazywało to skalę tego przedsięwzięcia. No i udawało się to i te wystawy potem jeszcze również podróżowały, bo to były też trochę takie potem wystawy objazdowe już w ramach tych poszczególnych kontynentów. Bardzo ciekawe.
Tak, w książce też się zdecydowałyście pokazać kopię tych dokumentów, na przykład awiz nadejścia w eksporcie. To rzeczywiście można tutaj znaleźć dużo też takich ciekawostek. Na zakończenie chciałabym też zadać wam takie pytanie, trochę wracając do kolekcji, a trochę wracając do sztuki. Czy podczas tej pracy nad wystawą, nad książką, czy też macie dla siebie jakieś takie artystyczne, graficzne odkrycia w naszej kolekcji, co osobiste? Joanna.
Graficzki, może powiem tak, graficzki.
Ja się też właśnie nad tym zastanawiałam, bo nie ukrywam, że Marta troszkę nam zdradziła, o co nas będzie pytać, w związku z tym myślałam ja do tutaj i się zastanawiałam i właśnie pomyślałam sobie, że rola, znaczy generalnie po prostu rola kobiet w całej tej grafice, ale myślałam sobie, że właśnie rola kobiet nie tylko jako graficzek, ale też osób zajmujących się tą sztuką, komisarek, bo przecież na przykład jedna z graficzek, Maria Łuczkiewicz-Jastrzębska, też była komisarką, mówiąc to teraz aktualnym językiem, wystaw. W związku z tym i to rzeczywiście było fascynujące i niesamowite, że tutaj w wielu w tych płaszczyznach właśnie te kobiety były bardzo ważne.
Ja nie znałam tego pytania wcześniej, więc dobrze się składa, ale ponieważ mnie ten temat zainteresował, to dokonałam takich statystycznych podliczeń i rzeczywiście w tych wystawach, dużych wystawach grafiki w latach 60. około 1/3 wystawiających artystów to były kobiety.
Co jest jakby wysokim procentem niestety, ponieważ generalnie jak podliczamy i jakby porównujemy kobiety i mężczyzn biorących udział w wystawach, to jednak zdecydowanie płeć męska przeważa. Tak, a ja bym też już, Małgosia tutaj wspomniała o Marii Łuczkiewicz-Jastrzębskiej, ale to też jest moje takie odkrycie duże, ale też takie osobiste, bo jest to pani graficzka, która ma lat 92, ale jest w niesamowitej formie i posiada bardzo gigantyczną wiedzę i pamięć o tych różnych wydarzeniach i udało mi się z nią spotkać wielokrotnie. Może, że się zaprzyjaźniłyśmy, to za dużo powiedziane, ale w każdym razie zapraszała mnie do siebie nawet z pieskiem i opowiadała historię, ale też jakby wydała mi się być bardzo interesującą jakby zarówno osobą, jak i artystką.
No i też wydaje mi się, że chyba dzięki waszej pracy badawczo-wystawienniczej nasza kolekcja zyskała też duży zbiór prac powiększony zbiór pracy Marii Hiszpańskiej Neumann.
Tak, to jest moja fascynacja. Znaczy, nie chcę sobie, broń Boże, przypisywać tutaj jakikolwiek zasług tego, że te właśnie kolekcja się powiększyła, bo to jest w pewien sposób przypadek. Bo jakiś czas temu, że tutaj też właśnie nie zdradzam żadnych tajemnic, bo to już była wcześniejsza wystawa na ten temat z kolekcji. Jeden z kolekcjonerów, też filantrop, zdecydował się podarować zachęcie obraz Gierowskiego. Wczesny z 1958 roku, niesamowita praca i byliśmy tym faktem niezwykle zaskoczone i tak bo rzeczywiście w obecnych czasach taka filantropia jest już rzadko spotykana. Ale ta znajomość z tym, że z tą osobą się rozwinęła dalej, okazało się, że ten pan jest dobrym znajomym, znaczy był dobrym znajomym właśnie Marii Hiszpańskiej Neumann. I dzięki tej znajomości, dzięki też tej właśnie z kolei, właśnie też naszemu zainteresowaniu rozwijania i opracowywania kolekcji grafiki, kilkanaście prac z jego prywatnych zbiorów trafiło do naszej kolekcji. A faktycznie, jeżeli chodzi o mnie, to właśnie postać Marii Hiszpańskiej Neumann, o której wystawie piszę w książce, stała mi się bardzo bliska. I naprawdę jest to takie moje odkrycie, jeżeli chodzi o całokształt jej działalności. I też miałam niezwykłą przyjemność kontaktu z córką Marii Hiszpańskiej Neumann, która też bardzo pielęgnuje pamięć o matce. W związku z tym dzięki jej staraniom, zresztą też ukazała się monografia dwa lata temu, ale też duża wiedza tutaj była możliwa do tego, żeby ją nam przekazać. W związku z tym bardzo, bardzo to było cenne.
Tak, ja organizowałam dwa lata temu takie spotkanie, właśnie pokazując oryginalne grafiki, był wykład. I właśnie była też córka, która właściwie ukradła show prowadzącej, bo zaczęła opowiadać rzeczy, które rzeczywiście widać było, że to nie jest tylko i wyłącznie córczana miłość, ale również jednak wiedza i zainteresowanie tematem i twórczością matki. I ostatnie pytanie chciałabym, Gabrysiu, skierować do ciebie. Bo tak podsumowując, skoro to już przez 9 lat, właściwie prawie dekadę, Archiwum Zachęty ukazywało się i trwało, czy żałujesz, że jakiegoś tematu nie udało się przez te 9 ostatnich lat jednak w archiwum? Czy czegoś ci z historii Zachęty brakuje w Archiwum Zachęty?
Może odpowiem tak. Formuła tej serii, która dotyczyła historii wystaw, jak już wspominałam, była na tyle otwarta, że oczywiście ja zawsze się spotykałam z autorami też w przypadku książki o grafice. Przecież spotykałyśmy się, próbując wtłoczyć waszą ogromną wiedzę w format książki, jak pamiętamy, i wybrać te wątki, które także badawczo wszystkim by przyniosły najwięcej radości po prostu z tego badania. Może powiem tak. Mam nadzieję, że to była na tyle otwarta formuła, że to autorzy tych książek nie żałują niczego.
Bardzo dziękuję. To jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście myślę, że można. Teraz jest ten moment, żeby je zadać. Ja chętnie przejdę i przekażę mikrofon, jeżeli.
Jeszcze może dodam tak na zakończenie, że mamy grafikę też lat 70. w kolekcji, 80. Także może pani dyrektor, może uda nam się zorganizować wystawę. Kolejną odsłonę pokazu grafik z kolekcji Zachęty.
Kolejną książkę.
To już nie z archiwum. Więc, ja bardzo dziękuję. Też zapraszam, w naszej mediatece są zapisy spotkań z wcześniejszych spotkań wokół książek z kolekcji Zachęty, między innymi bardzo ciekawa rozmowa o historii sztuki jako historii wystaw, którą Gabriela poprowadziła z profesorem Markiem Czapelskim, profesor Iwoną Lubą. A ja bardzo dziękuję i jeżeli nie ma pytań oficjalnych, to zapraszam do może w mniej oficjalnej formie zadawania ich autorkom i pani redaktor naukowej. Dziękuję.
Jako zakup na wystawy, liczne wystawy objazdowe był też powodem, dlaczego w zbiorach mamy po kilka czy kilkanaście...
Tak, w którymś momencie... Tak.
Kupowane jest zapasem, bo wiadomo, że...
Tak, w którymś momencie zaczęto kupować nawet całe nakłady. Często wysyłane za granicę prace nie wracały albo wracały zniszczone. W związku z tym, no, mając cały nakład, można było podmienić zestawy odbitkę. Można było równolegle zrobić dwa takie same zestawy, które krążyły niezależnie.
Dodam jeszcze.
Już
włączone mikrofony.
Już nie dodam, no dodam jeszcze, że tak z punktu widzenia takiego czysto inwentaryzatorskiego, że one nie były nigdzie oznaczane, te numery nigdzie nie były oznaczane, co może nasuwać właśnie skojarzenie to, że rzeczywiście no, były po prostu traktowane jako jedno dzieło.
No i było to też wsparcie dla artystów. Dla artystów, dla grafików.